Skrót wiadomości z kraju i ze świata. W kraju obowiązuje cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, czyli do godziny 21. W tym czasie zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej, nakłanianie do głosowania na określonych kandydatów. Grozi za to grzywna. Największa kara od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych grozi za publikowanie w tym czasie sondaży. Już jutro druga tura wyborów prezydenckich. Każdy z nas ma wpływ na to, kto będzie głową polskiego państwa przez najbliższe 5 lat. W lokalu wyborczym otrzymamy jutro jedną kartę z dwoma nazwiskami kandydatów, którzy ubiegają się o urząd prezydenta. Możemy zagłosować tylko na jednego z nich. Głos będzie ważny, gdy w kratce przy nazwisku kandydata postawimy znak X. W drugiej turze wygra ten z kandydatów, który otrzyma więcej głosów. Ruch kontroli wyborów będzie nadzorował drugą turę wyborów prezydenckich. W tym dniu wolontariusze i mężowie zaufania ze społecznej organizacji będą zbierać informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. Dziś jedna z telewizji poinformowała, że na Śląsku zanotowano przypadki odwoływania zbyt dociekliwych członków okręgowych komisji wyborczych. Osoby te miały wykazywać się zbytnią dociekliwością przy przygotowywaniu drugiej tury głosowania. Przy wystąpieniu nieprawidłowości należy zawiadomić policję lub zgłosić zaistniałe nieprawidłowości na numery interwencyjne Ruchu Kontroli Wyborów. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej naszej rozgłośni, a także na stronie www.stopfałszowaniuwyborów.pl. Polskie MSZ zrezygnowało ze specjalnego planu wspierania pozwów za nieprawdziwe określenie Polskie Obozy Śmierci. Według naszego dziennika do wdrożenia jego programu w życie brakowało jedynie podpisu ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Zamiast tego w 2013 roku jeden z brukowców napisał artykuł, w którym osoby tworzące program zostały oskarżone o niejasne przyznawanie pieniędzy organizacjom działającym na rzecz Polonii. To skutkowało odwołaniem ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska oraz jego współpracowników. W sądzie okazało się jednak, że oskarżenia medialne były nieprawdziwe i służyły jako pretekst do odsunięcia tych ludzi, mówi mecenas Lech Obara, który reprezentuje Polaków przed sądem w sprawach dotyczących znieważania naszego kraju za granicą. Polska straci ponad 55 milionów euro z Unii Europejskiej. Komisja Europejska nałożyła na nas karę za nieprawidłowości przy wypłacaniu środków rolniczym grupom producenckim. Unia Europejska podnosi, że wiele z tych grup powstało jedynie po to, by wyłudzić pieniądze. Bruksela upominała rząd od dłuższego czasu. Władze jednak nie wprowadziły działań naprawczych. Dlatego Komisja Europejska przygotowuje kolejne kary. 75 milionów euro jeszcze w tym roku ma trafić do Polski na walkę z bezrobociem wśród młodych osób. Państwa unijne postanowiły zwiększyć zaliczki w ramach wsparcia młodzieży na rynku pracy. Cała 28 przeznaczy na ten cel 1 miliard euro. Program adresowany jest do regionów z bezrobociem wśród młodych, przekraczającym 25%. W Polsce skorzystać z niego mogą tylko niektóre regiony, 10 z 16 województw. Całkowita kwota, jaka może trafić do naszego kraju, to 252 miliony euro. Według danych Komisji Europejskiej w Unii Europejskiej obecnie około 7 milionów młodych ludzi nie pracuje, nie uczy się ani nie odbywa stażu. MEN dofinansuje 1,5 tysiąca z 5 tysięcy szkół, które ubiegały się o dopłaty na instalacje monitoringu, poinformował jeden z dzienników. Program Bezpieczna Plus ma kosztować 90 milionów złotych. Z puli tej na monitoring od stycznia przyszłego roku przeznaczone zostanie 15 milionów złotych. 1 milion złotych będzie kosztować sama promocja programu. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński chce wpisania Poczty Polskiej na listę spółek strategicznych. Karpiński wyjaśnił, że warunkiem wpisania Narodowego Operatora Pocztowego na tę listę jest uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy o komercjalizacji poczty. 8 dywizjonowych modułów RAK, w sumie 100 pojazdów, zamierza kupić polskie wojsko z Huty Stalowa Wola do 2018 roku. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla nas, ale również dla naszych kooperatorów, mówił w Stalowej Woli prezes spółki Antoni Rusinek. Dyżury lekarzy rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego muszą być pełnione na podstawie umów o pracę, określa OZZL. Związek przesłał do ministra zdrowia wniosek o nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty o stosowny zapis. Gdański Sąd Rejonowy skazał Marysię Kołakowską na 20 godzin prac publicznych za próbę uniemożliwienia odczytania obrazoburczej pseudosztuki Golgota Piknik. Obrona odwoła się od wyroku. Irlandczycy w referendum poparli zrównanie związków jednopłciowych z małżeństwami. Za było 62% głosujących, poinformowała telewizja publiczna RTE. Wyniki podano po podliczeniu głosów z 40 okręgów na 43. Oznacza to poparcie propozycji, aby w konstytucji znalazł się zapis o małżeństwie jako związku dwóch osób bez rozróżnienia ich płci. Irlandia jest pierwszym krajem na świecie, w którym takie związki byłyby legalne na mocy ogólnokrajowego referendum. Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę pozwalającą władzom Rosji uznać zagraniczne i międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także firmy za niepożądane na terytorium Federacji Rosyjskiej, poinformował Kreml. Ustawa jest krytykowana przez obrońców praw człowieka. Rosja zajmie twarde stanowisko w przypadku, gdy Ukraina zadecyduje o niespłaceniu długów zaciągniętych przez jej poprzednie władze, oświadczył premier Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie wyemitowanym w telewizji państwowej. Miedwiediew skomentował decyzję parlamentu Ukrainy, który przyjął we wtorek ustawę dającą rządowi prawo do wstrzymywania spłaty zadłużenia zagranicznego zaciągniętego u kredytodawców komercyjnych. Nigeryjska armia poinformowała, że zabiła kilkudziesięciu islamistów z grupy Boko Haram i uwolniła 20 zakładników w czasie operacji w bastionie rebeliantów, lesie Sambisa w północno-wschodniej części kraju. Niemcy chcą przyznać finansowe rekompensaty byłym żołnierzom Armii Czerwonej, którzy w czasie wojny przebywali w niewoli niemieckiej. W ustawie budżetowej na ten cel zarezerwowano 10 milionów euro, poinformowali przedstawiciele klubów parlamentarnych. Rzecznik MSZ powiedział, że pomocą finansową mają być objęci nie tylko byli jeńcy, będący obecnie obywatelami Rosji, lecz także obywatele innych krajów dawnego ZSRR, w tym także Ukraińcy. W jednej z donieckich szkół dzieci uczą się nienawiści do ukraińskich żołnierzy. Jeden z portali napisał, że podczas szkolnej akademii z okazji Dnia Zwycięstwa zaprezentowano skandaliczną inscenizację. Część z uczniów przebrana była w mundury z przepaską symbolizującą rosyjski patriotyzm. Ramiona innych uczniów przepasane były żółtą, jaką noszą ukraińscy żołnierze. Wcielając się w rolę, Rosjanie przy pomocy kałasznikowów trzymanych w rękach ostrzelali Ukraińców. Na zakończonym szczycie Partnerstwa Wschodniego przywódcy Unii Europejskiej uznali europejskie aspiracje Gruzji, Ukrainy i Mołdawii. W deklaracji końcowej nie wpisano jednak przybliżonej daty wprowadzenia ruchu bezwizowego, czego domagały się Ukraina i Gruzja. Zapisano jedynie, że do końca tego roku Komisja Europejska przedstawi raporty w sprawie wypełniania przez te państwa niezbędnych kryteriów. Ponad 20 tysięcy osób podpisało już internetową petycję o pozostawienie pomnika świętego Jana Pawła II na placu francuskiej miejscowości Pluermel. Autorzy pisma przeciwstawiają się w ten sposób decyzji sądu administracyjnego o zdemontowaniu pomnika. Kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczyło w Kenii w beatyfikacji włoskiej zakonnicy Irene Stefani. Przez 15 lat pracowała ona w tym kraju. Zmarła w wieku 39 lat na dżumę, którą zaraziła się opiekując chorymi. Była to pierwsza beatyfikacja w dziejach Kenii. Był to skrót wiadomości z kraju i ze świata.